Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj profesor Mariusz Bryl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mariusz Bryl, historia sztuki, pan profesor od historii sztuki, a ostatnio w wywiadzie z chuliganem więcej niż kibiców czy anarchistów jest profesorów historii sztuki, bo to miejsce, jakim jest chociażby Poznański Instytut Historii Sztuki, stało się przedmiotem poważnej walki. Zapadł wyrok w sprawie profesora Tadeusza Żuchowskiego. Poszło o słowo koprolalia. To jest taka skłonność do wypowiadania niekoniecznie cenzuralnych wyrazów. Pan profesor zarzucił to pani profesor Indze Iwasiów ze Szczecina. Rozpętała się awantura wokół tej sprawy. Poznańscy profesorowie od historii sztuki na froncie. Co z tego wyroku wynika?
No ten wyrok potwierdza raz jeszcze, że trudno poszukiwać jakiejś sprawiedliwości w polskich sądach. I nawet nie tyle sprawiedliwości, ile przyzwoitości, czy promocji przyzwoitości, czy obrony przyzwoitości. A wręcz przeciwnie. Tak? Ja sądzę, że ten wyrok właściwie mnie nie zaskoczył, znając orzecznictwo polskich sądów, ale mnie rozdrażnił. Przeczytałem kilkanaście stron materiałów właśnie z tej rozprawy sądowej, zarówno pozew pani profesor ze Szczecina, jak i przebieg rozprawy przed sądem rejonowym, a następnie odpowiedź czy zwrócenie się przez adwokata profesora Żuchowskiego do Sądu Wyższej Instancji, czyli te dokumenty odwoławcze. Nawet nie poczucie absurdu, czy takiej bezsilności kawkowskie takie uczucie, ale raczej dominuje u mnie takie uczucie rozdrażnienia.
Że... Wiesz to, bo tak, profesor Tadeusz Żuchowski w Poznaniu, pamiętają go pokolenia studentów, niektórzy mówią absolutny guru, taki profesor, który też potrafił imprezować ze studentami, to ja mówię o moich rocznikach, bo dzisiaj już raczej nie imprezuję, bo studenci by mogli nagrać komórką, tak? Absolutnie postać chodząca też politycznie swoimi drogami własnymi, mająca swoją własną indywidualność, no i nagle ten człowiek w sytuacji, w której będąc w tej najwyższej komisji od przyznawania tytułów naukowych, widzi, że inna pani profesor, feministka, używa słów takich jak i innych, na manifestacji protestuje przeciwko temu, używa określenia koprolalia, czyli występujące w różnych chorobach używanie wulgarnych wyrazów. Mówi, że to może, nie wie, czy to wynika z choroby, czy to wynika z braku dobrego wychowania. I sąd go skazuje. I skazuje go na co? Bo to jest bardzo ciekawe. Ma pojechać do Szczecina i na tablicy ogłoszeń Uniwersytetu w Szczecinie wywiesić swoje przeprosiny. Bo to jest jakby coś zupełnie niezwykłego.
Może zacznę od samego początku. Profesora Żuchowskiego znam od 1977 roku. Poznaliśmy się na studiach. Razem studiowaliśmy historię sztuki. I trzeba, tak zresztą jak w swoich zeznaniach przed sądem zaznaczył, że pochodzi z rodziny, w której się nie przeklinało. I rzeczywiście ja to potwierdzam, bo kiedy już byliśmy starszymi pracownikami uniwersytetu na jednym z zebrań Instytutu Historii Sztuki, byłem wyjątkowo na coś zdenerwowany i wymknęło mi się przekleństwo. A wtedy Żuchowski mówi, no Mariusz, nie przeklinaj. No więc to zderzenie dobrych manier, tego przekonania, że nawet najbardziej ostry spór, najbardziej radykalną rację można wyrazić w sposób kulturalny, z dbałością o język polski, to się zderza z strajkiem kobiet i z manifestacją w Szczecinie 23 zresztą to była jedna z wielu, ale 23 października 2020 roku, ja sobie ją odsłuchałem, jest takie na YouTubie półtoregodzinne sprawozdanie filmowe.
Kochani, nie mam nic mądrego do powiedzenia i nie jak profesorka, tylko jak kobieta powiem, j**ć i wypierdolić.
To nie jest tak, że pani profesor Inga Iwasiuk za to, że krzyczała to jod i wyp, ma jakieś zarzuty i że to jest cenzura pisowska czy coś takiego. Nie. Pan profesor Tadeusz Żuchowski został wskazany prawomocnie w sądzie karnym za to, że skrytykował panią profesor Ingę Iwasiuk za to, że ona używała takich słów i stwierdził, że to tako, prolalia, że to może...
On nie rozstrzyga, to znaczy to jest ważne, że on napisał, że to on nie rozstrzyga, czy to jest spowodowane, tak jak powiedziałeś wcześniej, chorobą, czy też wynika z choroby. Nie napisał zresztą psychicznej, tylko z choroby, czy też właśnie z braku dobrego wychowania. On tego nie rozstrzyga, tak? Więc... Tutaj, dlaczego mówię o tym, opisuję tę sytuację, bo sąd tego, w zasadzie sądu to w zasadzie nie interesowało. Sąd oddalił wniosek dowodowy strony właśnie pozwanej, żeby zwrócić się do instytucji, które dysponują tym nagraniem. Sąd oddalił. To w zasadzie nie było dla sądu istotne, to jest dosyć zdumiewające. Posługując się zdrowym rozsądkiem i logiką, tak, sąd stwierdził, że wystąpienie profesor Iwasiuk właściwie miało charakter prywatny, że była tam jako osoba prywatna. Natomiast wystąpienie profesora Żuchowskiego, przypominam, że skierowane do 20 paru osób na zamkniętym posiedzeniu do zamkniętej instytucji, tak? Nieupublicznione w żaden sposób, ponieważ profesor Żuchowski uważał, że to jest właśnie prywatny akt jego niezgody na wulgaryzację języka publicznego. Został przez sąd uznany za jak najbardziej publiczne wystąpienie. Jest to pierwszy absurd, jeden z takich fundamentalnych absurdów. To odwrócenie zupełne jakby logiki, tak? Profesor Żuchowski, który mówi do zamkniętego grona i nie zamierza tego upubliczniać, to jest wystąpienie publiczne. Natomiast profesor Iwasiuk na manifestacji wieleset osób tam było, to jest prywatna sprawa.
To brzmi aż tak nieprawdopodobnie, że to trzeba powtórzyć. Tak, ja nie wiem, kontestując, buntując, ja słuchałem różnych gatunków muzyki, w których padają wulgaryzmy. Jacyś, nie wiem, punkowcy, ojowcy, hip-hop, jakiś peja, fazji, antyliro i pełno przekleństw, bluzgów i tak dalej. No i oni tylko, jeśli by się zastanawiali nad czymś, to czy ktoś im nie zrobi sprawy o te bluzgi, ale nie o to, że podadzą kogoś o zniesławienie za to, że skrytykował ich te bluzgi. No, do takiej sytuacji, do takiego absurdu, do takiego momentu doszliśmy.
Doszliśmy do tego momentu, ale też do momentu, w którym racjonalna, to rozdrażnienie, o którym mówię, racjonalna argumentacja, logika nie obowiązuje. No bo jakie było uzasadnienie tego pozwu między innymi? To, że pani profesor, kiedy profesor Żuchowski odczytał to na tym zamkniętym posiedzeniu, zresztą przez internet w czasy pandemii, które się odbywało, ona się poczuła zawstydzona. No, nie wstydziła się wtedy, kiedy przeklinała w obecności tłumu, tak? Ale poczuła się zawstydzona wtedy, kiedy profesor Żuchowski w kameralnym gronie jej to wytknął, tak? Mówiąc, że to jest brak dobrego wychowania. To jest pierwsza rzecz. Ale sąd tutaj, i to chyba mnie najbardziej zaskoczyło i rozdrażniło. Sąd stwierdził, że profesor Żuchowski, jeżeli nie podobało mu się zachowanie profesor Iwasiuk, to właściwie powinien tylko i wyłącznie zrezygnować z zasiadania w Radzie Doskonałości tego i owego. Natomiast nie powinien, morda w kubeł. Nie powinien w żaden sposób argumentować tej swojej rezygnacji. To jest napisane, to jest zasugerowane przez sąd, że taka powinna być reakcja i takie zachowanie profesora Żuchowskiego. Czyli on jakby zaświadczył, no rezygnując z niesamowicie zaszczytnego, tak? Zaszczyt tej funkcji. To jest jedyne ciało w polskiej nauce, gdzie cała społeczność, gdzie przedstawiciele są wybierani przez całą społeczność danej dyscypliny. Tak? I jedyne. No, zasiadanie w takim gronie, wybór przez wszystkich historyków sztuki na przykład, czy wszystkich literaturoznawców, czy muzykologów, prawda, swoich reprezentanta, no akurat Żuchowski został wybrany, tak? To jest wielka rzecz. No i on zaświadczył, prawda, to on poniósł konsekwencje tego, że nie zgadza się na wulgaryzację z języka debaty publicznej.
A gdy wszystkich już skażą w fałszywym sądzie, na podstawie fałszywych dowodów fałszywi sędziowie, zapanuje w końcu prawdziwy spokój.
Powiedziałem na początku programu, że więcej historyków sztuki niż kibiców czy anarchistów w programie buntowniczym ostatnio się pojawia, bo tam jest starcie. Opowiedzmy o twojej historii. Ty jesteś dziecko wrzesińskie, chłopak z Wrześni, rodzice też z Wielkopolski, z Pleszewa, z Gostynia.
Spot.
Jaka była twoja droga, jak ty trafiłeś w miejsce, w którym jesteś dzisiaj?
W drugiej klasie liceum. Lubiłem czytać książki, tak jakoś. Ale uczyłem się, jak śpiewał Jacek Kaczmarski w swoim rodowodzie. W komunistycznej szkole miałem same piątki, więc ja może nie miałem samych, ale coś koło tego, więc byłem dobrym uczniem i nie zamykałem sobie drogi do żadnej, jak gdyby ojciec chciał być, znaczy mój ojciec chciał, żebym był lekarzem na przykład, tak? Sam dla siebie marzył o tym, ale moi rodzice byli nauczycielami. W każdym razie przechodząc na rynku wrzesińskim zawsze wstępowałem do księgarni i zobaczyłem taką książkę o ciekawym tytule Narkotyki niemyte dusze. No więc, co prawda w życiu nie zapaliłem papierosa, zresztą rozmawialiśmy przed audycją i zdziwiłem się, że o sobie to wiedziałem, ale że ty również nie jesteś, jesteś niepalący.
Jakiegoś nałogu trzeba w życiu nie mieć.
No tak? Właśnie. No więc właśnie. Więc Narkotyki niemyte dusze Witkacy oczywiście. No i potem już poszło, przeczytałem wszystko o Witkacego, wszystko o Witkacym. No i wybrałem, tak się wahałem między historią sztuki a filozofią, ale wybrałem historię sztuki. Zresztą nie byłem tu jedyny i nie jestem nadal jedyny. Tak jak się rozmawia również ze studentami. No, często Witkacy jest taką inspiracją do tych studiów.
No właśnie, Witkacy i współczesne starcia polityczne, tak jakby można powiedzieć, pewnie długo by o tym opowiadać, ale Witkacy jako symbol tych, którzy mieliby być teraz przeciw tobie na przykład, byłby przedstawiany. Pamiętam, był jakiś taki marsz chyba 11 listopada i przeciwniczki jego między innymi trzymały plansze z napisami, z nazwiskami jakiś pisarzy, twórców i na jednej z nich był Witkacy.
Ja ciekawe. Tak się
zasępiłem się.
Ciekawe. Nie sądzę.
Dlaczego? Uważasz, że to jest interpretacja nieprawdziwa i nie mająca nic wspólnego z tą indywidualnością, którą Witkacy był.
To znaczy Witkacy był oczywiście wielką indywidualnością. Moim zdaniem najwybitniejszy w ogóle twórca XX wieku, ale najwszechstronniejszy. Tak? Ale no Witkacy przede wszystkim miał jasne pojęcie, czym jest bolszewizm. Tak? I, no właśnie, a tutaj ten marksizm kulturowy, który w tej chwili polityczna poprawność, która jest taką oficjalną ideologią Unii Europejskiej, również oficjalną ideologią tej lewicowej, to się mówi, liberalnych elit, establishmentu, no na pewno by nie. Tutaj powoływanie się na Witkacego, no jest. Ale oczywiście, każdy ma prawo do swojej, można powiedzieć, mądrze intertekstualnej tak lektury. Tak jak sam argumentowałem w takim artykule na temat symbolu strajku kobiet, czyli czerwonej błyskawicy.
No właśnie, to był artykuł w piśmie Obieg, chwytający byka za rogi. Opisałeś ten symbol, dyskusję wokół tego symbolu, w szczególności oburzenie faktem, że ktoś może to porównywać do tych tamrunów SS. Dlaczego ten twój artykuł powodował też taki sprzeciw, to znaczy ty przeanalizowałeś, można powiedzieć, naukowo po prostu, pokazując, co tam było w Poczcie Polskiej, co tam było w Szarych Szeregach, w różnych innych miejscach, i doszedłeś do punktu, w którym relacjonujesz stanowisko konserwatystów, czy ludzi, którym właśnie to się tak kojarzy, poprzez stare i nowe barbarzyństwo. Opowiedz o tym.
No tak, no bo to jest paradoks, tak, że intertekstualizm, przepraszam, że to słowo nie jest wulgarne, mam nadzieję, nie jest to koprolalia, jest to pewnego rodzaju perspektywa, która się zrodziła na gruncie literaturoznawstwa, ale historycy sztuki również to zaadaptowali do swoich potrzeb, mówiąc o dialogu międzyobrazowym. Tak? To jest taka perspektywa, która mówi, że widz czy czytelnik aktualizuje w trakcie lektury tekstu czy w trakcie oglądu obrazu inne obrazy, tak? Które, czy inne teksty. I w zasadzie jest to już od 30 lat funkcjonująca, uznana zwłaszcza przez poststrukturalistów perspektywa teoretyczna badań tekstów kulturowych, jeżeli obrazy uznamy również w tym takim języku semiotycznym za teksty. Patrzymy na Caravaggia, powiedzmy, a przypomina nam się Louis Bourgeois, tak, która, i patrzymy na nie tylko na dzieło dwudziestowieczne przez pryzmat dzieła wcześniejszego, do którego to dzieło nawiązuje, ale dwudziestowieczne, ale również ten Caravaggio nam się, XVII-wieczny, nam się jakby zmienia poprzez pryzmat tego współczesnego dzieła. Właśnie. I tutaj wściekłość, no właśnie, pamiętamy to wzmożenie takie, nie chcę tego nazywać moralnym, ale powiedzmy wzmożenie rewolucyjne ogólnopolskiego strajku kobiet. Wściekłość została wywołana tym, że arcybiskup Jędraszewski czy Jarosław Kaczyński, nawiązując do dziennikarskich jakby publikacji, które porównywały właśnie, jakby projektowały te znaki runiczne Hitlerjugend czy SS w ten symbol czerwonej błyskawicy, no uznali, że to jest absolutnie niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne, to jest polityczna manipulacja, żeby widzieć znaki SS właśnie w tej czerwonej błyskawicy, podczas gdy to jest klasyczna lektura intertekstualna.
Piszesz o tym, że dla tych, którzy chcą bronić życia, jest tak, że to jest postulowanie, powszechny dostęp do aborcji na życzenie, czegoś w rodzaju eugeniki, i to się tak kojarzy. Nie wolno zakazać ludziom myślenia w ten sposób.
I to jest też część intertekstualizmu, który w niej, w tej takiej do zaakceptowania formie, on zawsze ta relacja pomiędzy obrazami czy relacja pomiędzy tekstami powinna mieć jakieś uzasadnienie, no właśnie kontekstowe, ideowe, właśnie tak jak teraz powiedziałeś, też to podnosiłem, że to dlaczego obrońcy życia nie mają prawa do takiej właśnie lektury, skoro ta ideologia aborcyjna kojarzy się z tą ideologią eugeniczną. Więc to jest na tej płaszczyźnie lektura całkowicie, no, klasyczna, intertekstualna lektura. Nie pisałem tego w tym artykule, ale 2 bodajże listopada ukazał się taki, podpisany przez kilkudziesięcioro badaczy kultury wizualnej, mówiąc, napisali o sobie, że są autorytetami w tym zakresie. No, rzeczywiście były tam nazwiska, że to jest absolutnie wykluczone, taka lektura, że Kaczyński, Jędraszewski, ja mówię, przepraszam, nie mówię Jarosław Kaczyński, arcybiskup Jędraszewski, ale że to jest absolutnie niedopuszczalne, polityczna manipulacja i tak dalej.
Opowiadasz straszne rzeczy, zacznijmy jeszcze raz od tego twojego rodowodu. Trafiasz z wrześni do Poznania, praca magisterska o grupie Świt przedwojennej. Artyści przedwojenni, inny Poznań niż dzisiaj. Dlaczego tym się zainteresowałaś?
No, to był okres, to były lata 70., druga połowa lat 70., początek lat 80., też okres najlepszy w życiu.
O tym pogadamy za chwilkę.
Z różnych względów. No, w każdym razie był to moment, kiedy historia sztuki zainteresowała się dwudziestoleciem międzywojennym. Trochę wcześniej, w latach 70., pod koniec lat 60., wiek XIX był takim, no bo to nie od razu tak było, że się historia sztuki zajmowała wszystkim, prawda? Powoli ta nowoczesność w tej chwili to się zajmuje tym, co malarz namaluje godzinę wcześniej, prawda, w pokoju obok. Natomiast to powoli tak do tego dochodziliśmy. No i w latach właśnie 70. Programie studiów, ale również w preferowanych pracach magisterskich, seminaryjnych na historii sztuki w instytucie, przynajmniej w naszym instytucie poznańskim. Dwudziestolecie międzywojenne było, no ja ze względu na to, że byłem ekspertem od Witkacego, to jedną pracę napisałem o fotografiach Witkacego, seminaryjną, drugą o debiucie w okresie międzywojennym. No jak poszedłem na seminarium magisterskie do profesora świętej pamięci Konstantego Kalinowskiego, to no, było, wybrałem po prostu z takich zaproponowanych tematów temat. Nic nie wiedziałem o tym, że w ogóle istniała taka grupa artystów plastyków Świt. No i taką książeczkę potem po 10 latach już w 90. bodajże pierwszym czy drugim została opublikowana.
Jaki był ten Poznań przedwojenny w porównaniu do dzisiejszego Poznania, krótko powiedz?
To znaczy, grupa artystów plastyków Świt to jest 1921-27, czyli to już jest takie złagodzenie tego życia, które nigdy nie kwitło tak za bardzo, ale złagodzenie, jeśli chodzi o radykalizm artystyczny po grupie Bunt i grupie Zdrój, tej literackiej i artystycznej grupie Bunt, czyli to jest ten początek, koniec lat nastych i początek dwudziestolecia. I oni w ogóle w tej tak zwanej Birhalle, obok starego zoo od strony od Świerczewskiego, obecnie Bukowska, tam oni mieli tam pawilon, potem to było uniwersyteckie, w tej chwili nie wiem kto jest, stoi taka jeszcze przed Marcinkiem po prawej stronie stoi taka potężna, tuż przy zoo. I oni tam mieli właśnie salon wystawowy, przepiękny, najpiękniejszy w Polsce salon wystawowy. Potem stracili, bo nie mieli, oni głównie byli, nie mieli pieniędzy, głównie byli profesorami tej tak zwanej szkoły zdobniczej, czyli tej szkoły potem przekształconej. W tej chwili to się nazywa strasznie, bo Uniwersytet Artystyczny Poznań, UAP.
A szkoła zdobnicza, jak wyczytałem u ciebie, to była szkoła, gdzie no, głównie kształcono rzemieślników, ale tam nie trzeba było mieć matury, tak? To było jakieś takie oddolne mocno, tak?
Tak, no tutaj był Fryderyk Paucz, taki wybitny artysta, potem się poróżnił ze Stanisławem Jagminem. Niedawno Jarosław Mulczyński zrobił się tą wystawę właśnie plastyki, która była kolejnym takim stowarzyszeniem międzywojennego Poznania artystycznym, gdzie niektórzy z tych artystów, ale też wystawił część obrazów, które po raz pierwszy widziałem tak face to face na tej wystawie właśnie Świtowców, także trochę wcześniej właśnie tą genealogię, bo oni się rozwiązali w 1927 roku i to była taki złagodzony, no już nawet nie kubizm, tylko formizm, czyli takie trochę, zresztą bardzo zróżnicowany pod względem poetyk artystycznych i prasa poznańska w sposób bardzo, bo też tą historię recepcji jakby rekonstruowałem, bardzo w sposób zróżnicowany oceniała tych artystów. No, Niektórzy nawet pisali, że to Bolszewia jest. Chociaż jak na gust poznański było to dosyć radykalne, chociaż byli to szacowni profesorowie.
No, pisałeś o frakcjach prawicowych i lewicowych w świcie. Zaczynasz od wrześni, później zainteresowanie poznańskim lokalnym artystycznym środowiskiem, a później już tak bardziej ogólnopolsko Artur Grodger, malarz, 30 lat życia było mu dane, kojarzony z obrazami dotyczącymi powstania styczniowego, jego ojciec powstaniec listopadowy, i zajmujesz się jego twórczością. Czasami śmialiśmy się przed programem, ja mówię, że w dziennikarstwie tak nie ma, że polemizujesz z krytykami sprzed 160 lat i piszesz, jacy byli głupi, że
to
takiego...
Tak nie,
nie piszesz, że głupi, ale tak wynika. To ja to tak odczytałem. Na polemikę to teraz ma się, nie wiem, no 2 godziny, no jak już 3 dni, to już jest właściwie przeterminowana polemika. No, u was tych profesorów od tej historii sztuki to jest inaczej, bo polemizujesz z recenzentami austriackimi sprzed 160 lat w sprawie obrazu o modlitwie konfederatów barskich. Dlaczego Grodger i dlaczego Konfederacja Barska? Opowiedz o tym.
No rzeczywiście Grodger to był drugi temat mojej bardziej zaawansowanej pracy badawczej. Powstała z tego książka, cykle Artura Grodgera, Poetyka i Recepcja, doktorat, w którym wziąłem na warsztat 5 rysunkowych cykli, czyli główny jakby ten rdzeń jego twórczości, bo oczywiście Grodger dużo rysował, dużo tworzył, malował również olejnie, obrazy olejne, ale to był jakby, wiadomo, cykle są zasadniczą częścią jego oeuvre artystycznego, czyli Warszawa, pierwsza Warszawa, druga, cykle dotyczące tych wypadków tak zwanych czasów polskich 61 roku przed powstaniem styczniowym, no i Polonia i Lituania, cykle dotyczące samego już powstania w Polsce i na Litwie, i wojna, cykl taki pacyfistyczny przeciwko wojnie. Więc te cykle, które były, no Grodger był za życia uwielbiany, był uważany za najwybitniejszego obok Matejki polskiego artystę, i po śmierci również, w czasie kiedy, zwłaszcza w końcu XIX wieku, kiedy się mit powstańczy, legenda powstania styczniowego rozpowszechniła, no to Grodger został ponownie jakby, może nie odkryty, bo te cykle krążyły cały czas i wyreprodukowane, nie same oryginały, ale reprodukowane w dziesiątkach tysięcy reprodukcji, czy to pocztówkowych, czy to większych, nawet takich dużych, wieszanych na ścianach w polskich dworkach. No, znana historia. W 1906 roku wielka wystawa grodgerowska we Lwowie. Ale w dwudziestoleciu międzywojennym Grodger został w zasadzie, zgodnie z zasadą, że teraz liczy się forma, Grodger to taka właściwie patriotyczna treść, podobnie zresztą do pewnego stopnia jak Matejko, został troszeczkę zmarginalizowany. No, za komuny było różnie. W latach 50. Grodger oczywiście był niedozwolony z tego względu, że przecież opiewał walkę z Rosjanami. Matejko odwrotnie został jako realista, tak? Jako Matejko realista. Został przez socrealistów wyniesiony na piedestał, ale Grodger był no w 60-tych latach trochę się to zmieniło, ale zasadniczo interesowała mnie w Grodgerze może nie właśnie treść, tak? Jest to praca moja rewizjonistyczna, ale do pewnego stopnia ona jest rewizjonistyczna, jeśli chodzi o to podejście dwudziestolecia międzywojennego, że Grodger ta treść okej, ale forma beznadziejna. W swojej pracy starałem się udowodnić, że nie, forma jest również arcydzielna. Także i zatrudniłem, mówiąc takim slangiem, do tego celu nowsze metody analizy dzieł sztuki, mianowicie estetykę recepcji, cokolwiek by to miało znaczyć albo i nie znaczyć, psychologię percepcji, ikonikę i inne. I wyszło mi, że sprawdziłem, prawda, zanalizowałem te dzieła tymi nowymi metodami badań dzieł sztuk wizualnych, i wyszło mi, że Grodger wielkim artystą był.
płoną zabudowania wiejskie, setkami nóg deptany gazon, pańskie, mieszczańskie i plebejskie. Staje się nowym łupem władzy. Tłoczy się skośno oka ciśla, pękają drzwi w drewnianym dworze, hukiem się wypełniła izba, do broni rzuca się kto może. Kobiety siadły wokół starca, mężczyźni zapierają drzwi, na kolbach zaciśnięte palce, na twarzach dzieci rosną łzy.
W waszym instytucie właściwie były pierwsze zainteresowanie naukowe, na przykład ideologią gender, tak? Że wy nie cenzurowaliście tego, nie wiem, w latach 90., a dzisiaj ideologia gender chce was cenzurować i narzucać wam jakieś ograniczenia wolności, podczas kiedy wy w ramach tej wolności żeście jakby im dawali głos, tak było?
No mówię, bo smutny i sam nie bez winy, tak? Pełen winy, bo to czołowe feministki, historyczki sztuki obecne, no to na moich zajęciach się dowiadywały, że coś takiego istnieje. I no niestety, czy na temat genderu i tak dalej. No ja wykładając teorię historii sztuki studentom, uważałem, nadal uważam za mój obowiązek zaprezentować całe spektrum teorii, perspektyw teoretycznych. To nie było traktowane jako ideologia, tylko jako, czy jako, nie wiem, właśnie ideologia, która ma prowadzić do tak zwanej social change, czyli zmiany społecznej, ale jako ruch pewien, tak, uniwersytet jest tylko częścią tego ruchu, ale jako pewnego rodzaju perspektywa teoretyczna, za pomocą której można na przykład, no, feminizm ma duże zasługi, jeśli chodzi o odpomnienie całych obszarów sztuki kobiet, na przykład Artemisia Gentileschi, na przykład, której obrazy były atrybuowane ojcu Orazio Gentileschi, namalowała takie bardzo, ona była to Caravaggionizm, Caravaggio namalowała bardzo taki drastyczny obraz, kiedy Judyta odcina głowę Holofernesa, tak, i Orazio Gentileschi namalował taki delikatny obraz na ten temat, kiedy już jest po odcięciu i kiedy służąca w tym worku, prawda, tę głowę trzyma. Natomiast Artemisia namalowała obraz jak najbardziej drastyczny, kiedy ta Judyta odcina tę głowę. Tak? Sam tłumaczyłem teksty, to właśnie, Gizeldy Pollock, takiej brytyjskiej feministki, czy Whitneya Davisa na temat gay and lesbian studies, tak? Sam przetłumaczyłem tę książkę wielokrotnie wznawianą, również w Polsce, Johna Bergera, Ways of Seeing, Sposoby widzenia, gdzie on w latach 70. wprowadza pewnego rodzaju, no właśnie ten materialistyczny taki feministyczny sposób pisania o sztuce.
Później piszesz o Benedykcie XVI, Ojcu Świętym, z odciętą twarzą Eltona Johna, tak? Wiele rzeczy, które są prowokacjami i odkrywaniem tabu dla tych artystów III Rzeczpospolitej, są już po raz nasty odtwórcze. I ty to widzisz z jakiejś zupełnie innej perspektywy, tak?
To znaczy to był fotomontaż czeskiej grupy artystów, również muzyków, Guma Guar nazywającej się, która no już wiele lat temu, 15 bodajże lat temu, wystawili to na wystawie w galerii Kronika w Bytomiu i kuratorki się wycofały z tego bardzo szybko pomysłu, żeby wystawić, bo to fotomontaż, który pokazuje w sposób bardzo realistyczny Benedykta XVI z głową zakrwawioną, prawda, szyją, spływająca krew Eltona Johna, w sposób nieperfekcyjny fotomontaż wykonany. No rzeczywiście ten Benedykt XVI odciął tę głowę i triumfalnie, tak jak Judyta prezentuje głowę Holofernesa, czy tak jak Dawid głowę Goliata, czy tak jak Perseusz głowę Gorgony, no ale również tak jak islamista prezentuje głowę na przykład dziennikarza Berga. 2004 rok, amerykański dziennikarz Berg został zdekapitowany przez islamistów i właśnie ten film, wtedy to był wstrząs, prawda? W tej chwili to takich filmów z dekapitacji jest w internecie, w zakamarkach internetu mnóstwo.
Opisywałeś tego typu podobne zabiegi także w manipulacjach medialnych. Pewna czołówka Gazety Wyborczej, że Kościół nie broni mordowanych gejów, Watykan. Powiedzmy o tym, bo wtedy jeszcze nie prowadziłem programu Kulisy Manipulacji, ale to jest coś z tego gatunku, ale z czasu wcześniejszego. To był bodajże 2008 rok, kiedy to się ukazało, tak?
Tak, to był grudzień 2008 roku i pamiętam, że do Ptasiego Radia szliśmy z kolegą, który mówił: Mariusz, słuchaj, to jest coś dla ciebie, ty się interesujesz kulturą wizualną. W gazecie widziałeś tą pierwszą stronę Gazety Wyborczej. No to sobie zakupiłem gazetę i odłożyłem do szuflady. A w 2009 roku w Poznaniu odbyła się ogólnopolska sesja historyków sztuki, która miała, jej tematem była historia sztuki dzisiaj. Tak? Czyli historycy sztuki od mediewistów czy starożytników do historyków sztuki współczesnej mieli się wypowiadać na temat tego, jak widzą współczesny stan polskiej historii sztuki. Ja sobie pomyślałem, że napiszę taki tekst: etyczny wymiar krytyki obrazów. Krytyka obrazów, kalka z niemieckiego Bildkritik, to jest taka część historii sztuki, która bada współczesną ikonosferę wizualną, ale nie tylko współczesną. Pokazując pewne, no właśnie, ideologiczne uwikłania, dokonując pewnej krytyki możliwości manipulacji poprzez obrazy, bo jak napisał pewien niemiecki historyk sztuki, ta sfera wizualna nie z udyskursywniona, czyli nie pokryta dyskursem właśnie analitycznym, no będzie egzekwować naszą władzę w sposób, będzie egzekwować władzę nad nami w sposób niekontrolowany. Więc postanowiłem wziąć na warsztat tą pierwszą stronę Gazety Wyborczej.
No właśnie, na czym tam polegała manipulacja?
Manipulacja polegała na tym, że to był ten najważniejszy artykuł w Gazecie Wyborczej, wielki tytuł, bo to była taka kontekstowa analiza relacji między fotografią a tekstem. Tak? Wielki tytuł: Ich Watykan nie broni, i wielka fotografia dwóch młodych, niepełnoletnich mężczyzn, chłopaków, gejów, którzy byli parę lat wcześniej straceni przez powieszenie, i to jest właśnie z egzekucji pętle, jedna z fotografii, która zresztą w Gazecie Wyborczej parę lat wcześniej była też publikowana. I teraz ja analizowałem po kolei, tak? To znaczy analizowałem jak gdyby kręgi odbiorcze. Najszerszy krąg, który nie czyta Gazety Wyborczej, z różnych względów po prostu nie czyta, ale przechodzi koło kiosku, prawda, ruchu w jakimś supermarkecie i widzi, prawda, Ich Watykan nie broni, wieszani ludzie, no, negatywne skojarzenia. Potem jakby zawężałem te kręgi odbiorcze, tych, którzy rzucą oko na podpis na przykład, gdzie tam było właśnie wytłumaczone, że to są homoseksualiści, jest to egzekucja. Aż doszedłem do tego najwęższego kręgu, ale dosyć licznego wówczas, prawda? Bo ten nakład Gazety Wyborczej był wówczas bardzo duży. To był grudzień 2008 roku, to było ponad 400 bodajże tysięcy egzemplarzy, którzy przeczytali cały tekst. No i w tym tekście było pominięte clue. Tekst dotyczył tego, że Watykan nie chce podpisać deklaracji wymyślonej przez ministra spraw zagranicznych Francji Kushnera, która potępia penalizację homoseksualizmu. No kraje islamskie nie chcą podpisać, no i Watykan również, tak? Tak, tylko że innymi słowy, Watykan nie ma nic przeciwko temu, żeby karać za homoseksualizm, a również prawdopodobnie karać śmiercią. No, u mnie się powstał dysonans poznawczy, zresztą piszę o tym, tak? Że ten dysonans poznawczy polegał na tym, że jak to? Przecież Watykan, papież zawsze apeluje na przykład do gubernatorów stanów w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie jest kara śmierci wykonywana, żeby nie wykonywać tej kary śmierci. Nawet na takich mordercach czy zbrodniarzach, których wina jest bezsporna, ale jest zawsze apel, żeby nie wykonywać kary śmierci. A tutaj nagle, prawda, Watykan się opiera tej... Więc dysonans poznawczy, który wystarczyło postukać trochę w Google'ach, tak, i wystukać, w czym problem. Otóż w tej deklaracji chciano przemycić frazę gender identity. Tak? Gdyby Watykan to podpisał, to znaczy prawnie byłby zobowiązany, żeby uznałby, że coś takiego istnieje, w związku z tym małżeństwa homoseksualne i tak dalej, i tak dalej. Czyli była to założona pewna pułapka, tak? I tego się czytelnik, nawet ten taki czytelnik, no, dla którego jest to ulubione medium, prawda, i wiarygodne
nawet
i tak dalej.
Nawet on nie mógł się tego dowiedzieć.
On się tego nie mógł dowiedzieć. Tego, na czym polega ten problem.
Jeden z założycieli niezależnego zrzeszenia studentów w Poznaniu, to było tak, że twoja historia z młodości, jakąś tam Konfederację Barską czy inne powstanie styczniowe w twojej opowieści było, to dosyć ważne, bo to się powtarza w życiorysach tych profesorów, którzy dzisiaj są oskarżani wręcz o dławienie wolności czy o działania zniesławiające jakieś grupy. Jaka była twoja historia zaangażowania się w walkę z komuną jako dwudziestoparolatka?
No może trochę wcześniej, bo to opowiadałem ci przed programem, że byłem przygotowany do... To było oczywiste, że na zajęciach na ulicy Romka Strzałkowskiego, a wcześniej Mylna, było studium wojskowe uniwersyteckie i myśmy tam pod koniec lat 70. pod ławkami, no, żeby tak nie robić już oficjalnie, czytali biulety informacyjne KOR-u czy opinie, prawda, na tych zajęciach wojskowych. I to było oczywiste, że jest się przeciwko tak zwanej komunie, a ja pochodzę z takiego domu, gdzie się słuchało Wolnej Europy, czytało się Tygodnik Powszechny. Właśnie nauczyłem prawie czytać na Tygodniku Powszechnym, na Kisielu i tak dalej. I pamiętam, jako 11-letni, prawie 12-letni chłopak, to był grudzień 70 roku, ale jeszcze przed masakrą grudniową, nauczycielka języka polskiego poprosiła nas, żebyśmy, to była piąta klasa musiała być, poprosiła nas, żebyśmy napisali sprawozdanie z przemówienia pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Gomułki. No i z okazji Barbórki. Więc ja rzeczywiście, wiedząc już, prawda, że to przemówienie krótkie nie będzie, bo Gomułka słynął z wielogodzinnych przemówień, pamiętam tę scenę, leżałem na dywanie na brzuchu przed telewizorem ze zeszytem, z jakimś tam piórem, i próbowałem coś wyłapać z tego przemówienia Gomułki. Okej. Okay. Byłem dobrym uczniem, więc prawdopodobnie coś, no, to zadanie domowe odrobiłem. Po czym masakra grudniowa, no i występuje kolejny pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, niejaki Edward Gierek. To było takie pierwsze jego wystąpienie. Plus tego wystąpienia był taki, że było dosyć krótkie. Oczywiście pani z Polskiego już tam tego przemówienia nie zadała do tego, żeby je, no bo to było między świętami i Sylwestrem bodajże. Gierek wystąpił, mówił oczywiście o antysocjalistycznym elemencie, ale też o odnowie. Tak mrugał oczkami, bo wtedy jeszcze nie był przyzwyczajony do kamery, widocznie do studia. Zapamiętałem ten obraz. I jako właśnie ten 12-letni bez mała chłopak powiedziałem do mojej mamy, no przecież ten mówi to samo co tamten, co się nic nie zmieni. Nic się nie zmieni, tak? Więc takie wrażenie, takie po prostu... Miałem przebłyski geniusza, tak?
Dojrzała analiza politologiczna, która tak zaprowadziła cię do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, do samorządu studenckiego. Powiedzmy pokrótce, jak to było.
No właśnie, na początku września 80 roku w Babilonie, czyli w Akademiku na Dorzynkowej, zgromadziła się grupka niewielka osób. Niektórzy byli na praktykach, niektórzy tam mieszkali, niektórzy waletowali. Ja dojeżdżałem z Wrześni codziennie. Przyszedł Jacek Kubiak i Włodek Filipek, świętej pamięci już niestety, Włodek, czyli członkowie SKS-u poznańskiego, którzy, no i od słowa do słowa, no, jest Solidarność Robotnicza, a my jesteśmy studentami, więc trzeba też niezależny jakiś związek założyć. I najpierw to byli studenci, znajomi z wszystkich uczelni. Był to taki komitet, który obejmował wszystkie uczelnie, a potem to już się w październiku mocno podzieliło. Każda uczelnia miała własny komitet założycielski NZS-u. No właśnie, ja się nie dałem wybrać do żadnych gremiów. To jest coś, też istotne z perspektywy 13 grudnia, jak sądzę, ale zająłem się samorządem. I teraz myśląc samorząd, myśli się o samorządzie studenckim, natomiast wtedy chodziło w ogóle o samorząd jako pewien system społeczny, system funkcjonowania społeczeństwa, nowej samoorganizacji społecznej. No, wielkim takim ideologiem tej usamorządowienia społeczeństwa był profesor Leszek Nowak, twórca tak zwanego niemarksowskiego materializmu historycznego, który wtedy właśnie wykorzystał ten moment i we wszystkich możliwych gmachach uniwersyteckich miał taki cykl wykładów, który potem się złożył na książkę wydaną w 1982 roku Wolność i władza, gdzie bardzo fajną tezę prezentował, że Polska pod Solidarnością jest najbardziej zaawansowanym politycznie, systemowo krajem świata. Ponieważ doszło do jego słynna teza o dwóch klasach, o tym najbardziej radykalnym podziale w realnym socjalizmie, tak? Na klasę trójpanów, czyli władców, właścicieli, kapłanów, tych, co mają środki produkcji, środki przymusu i środki indoktrynacji, i klasę ludową, która jest z tego wyzuta. Tak? No i teraz Solidarność wychodzi z tego, prawda? No, żeby wyjść w stronę tego samorządowego raju na ziemi, tak? No to marksista. Ta utopia pozostała w tym myśleniu profesora Nowaka. No, Zachód jeszcze ma daleko, prawda? Bo oni tam tą władzę jeszcze nie skumulowali, tak? Jeszcze trochę jest bardziej, więcej tam tej demokracji, tego pluralizmu. Ale dojdzie do tego, tak? Może teraz dochodzi, prawda? Natomiast myśmy, w związku z tym uniwersytet miał być totalnie usamorządowiony i wszystkie władze miały być wybierane w pełnej reprezentacji, no do tego stopnia, że rektor uniwersytetu miał być wybrany, i chyba prorektorzy również, przez walne zgromadzenie wszystkich członków społeczności uniwersytetu, czyli wszystkich studentów i od przysłowiowej sprzątaczki do profesora zwyczajnego, tak? Więc kiedy zwróciłem uwagę profesorowi Nowakowi, że no to gdzie my się zmieścimy, tak? W takim razie, no na stadion, no może arena. No. Mówi, tak, no dlaczego nie? Arena będzie dobrym miejscem.
I my, może trawnik pod operą i przy
uniwersytecie. Historycy sztuki właśnie, też profesor Tadek Żuchowski był w tej grupie, myśmy właśnie bardzo propagowali w październiku, listopadzie, przepisywaliśmy na maszynie właśnie ten statut, a jakże paragrafy, punkty, podpunkty tego właśnie statutu, nowego statutu uniwersytetu, tak zorganizowanego. Także książka na temat samorządu studenckiego, która ostatnio, taka dosyć gruba rekonstrukcja tego samorządu, została dokonana przez, przepraszam, nie pamiętam nazwiska. Zaczyna się od takiego rozdziału profesor Nowak i historycy sztuki.
Słynny świat Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Płaszczyzna, platformę umowy społecznej, poparta pakietem doraźnych środków, co stwarza dogodne warunki dla frontu, studenci do domu i na froncie spokój. Cynicznym lokajom obcego wywiadu, drogą porządku stanowcze precz ręce. W tej walce o władzę za plecami klasy jest klimat napięcia, wyłączeń nie będzie. Sondaże opinii z kamerą na mieście, jak widać anarchia obrzydła już wszystkim. Te głosy ludności cierpiącej w kolejkach są bólem i troską czynników partyjnych. Haniebne oszczerstwa na środki przekazu to farbo wrogowie systemu po nocach. Lecz niech się nie łudzą, bo władza ludowa strażaków do pierdla, studentów do wojska.
Była cała walka o samorządność skończyło się wówczas na pewnym etapie 13 grudnia. Jak ty wspominasz ten czas?
No 13 grudnia, dwa miesiące przed 13 grudnia byłem trochę wyłączony. Właśnie mieszkałem na ulicy nomen omen Grodgera, nie wiedząc oczywiście, że się potem zajmę naukowo Grodgerem, ale na stacji dokładnie 13 grudnia w nocy z 12 na 13 postawiłem kropkę na moim rękopisie pracy magisterskiej o grupie artystów plastyków Świt. I o pierwszej w nocy, pamiętam, chciałem włączyć radio, miałem takie, Izabella się nazywało, takie tranzystorowe radio. No niestety jakoś głucho, no, znowu się zepsuło, poszedłem spać, wstałem skoro Świt o godzinie 10 i wybrałem się, żeby odwiedzić moją żonę, która była, przyszłą żonę, która przeszła operację w szpitalu na Łąkowej, nieistniejącym już. Wsiadłem w tramwaj, miałem Bałtyk, na Bałtyku napisy dziś seanse odwołane, więc tak sobie, może nie zakląłem, ale tak pod nosem, no, znowu strajkują. Zajechałem do szpitala, tam moja żona mnie wita, mówi, słuchaj, Jaruzelski wystąpił o 6 rano i tak mówi, że jakiś stan wojenny wprowadzili i internowali ludzi i w ogóle koniec Solidarności. Ja mówię, a strachy na lachy. Także byłem całkowicie jakby nie przygotowany do tego, pisząc tę pracę właśnie magisterską 2-3 miesiące wcześniej. W lutowym strajku oczywiście uczestniczyłem, ale w tym grudniowym już nie. Także kompletnie byłem zaskoczony, ponieważ znałem Janusza Pałubickiego, który był kierownikiem naszej biblioteki jako student pierwszego roku studiów w 1977 roku. Miałem z nim takie dosyć zabawne zdarzenia. Janusz zwrócił się do mnie, żebym użyczył swojego mieszkania, kiedy już był w podziemiu, prawda, i tak dalej, kiedy potem wyszedł z tego podziemia, potem wyszedł z więzienia, ale był ten tymczasowy zarząd regionu, tajny tymczasowy zarząd regionu, który się zbierał co jakiś czas, żebym użyczył swojego mieszkania. Wcześniej jeszcze oczywiście kolportowałem gazetki i tak dalej, no wiadomo, ale także na te zebrania właśnie tego tymczasowego zarządu i co miesiąc mniej więcej się spotykali, mieliśmy system znaków takich, no wiadomo.
A to było w mieszkaniu na Ratajach poznańskich,
to było mieszkanie,
tak?
Na Ratajach.
Blokowisko dla niepoznaniaków.
Na Ratajach, naprzeciwko blok raczej, o którym mówiono, że to głównie blok dla milicjantów i esbeków, ale nie wiem, ile to, nie sprawdzałem.
Ja tak samo miałem na Piątkowie, na Śmiałego, że obok też był taki blok.
No właśnie, a Janusz wtedy mieszkał też na innym, sąsiednim osiedlu, na Ratajach i miał 300 metrów linii prostej do mojego mieszkania, ale wędrował po całych okolicach i Poznaniu, zanim doszedł na to nasze spotkanie, ale jedna taka historia jeszcze chciałem opowiedzieć, mianowicie Janusz, jak wiadomo, ma rozrusznik serca, jest chory na serce. Kiedyś uciekał przed esbekami na Bułgarskiej, wpadł do klatki schodowej i stracił przytomność. No i esbecy ucieszeni pewnie, że pozbędą się kłopotu. Oczywiście nie wezwali karetki pogotowia, tylko zostawili go tam, sądząc, że być może problem się rozwiąże sam. Janusz jednak pozbierał, przeżył, tak? I na jednym ze spotkań właśnie tego tymczasowego zarządu regionu prosił mnie o przysługę. Mianowicie jak on uciekał przed tymi esbekami, to w ostatniej chwili zdążył pod doniczkę na klatce schodowej w tym bloku włożyć kartkę z, tak się mówi, nazwiska, adresy, kontakty. Tak? No i narysował mi taki plan, pojechałem. Rzeczywiście karteczka była pod tą doniczką, przetrwała, także odzyskał swoje dane.
Dziękuję ci za udział w wywiadzie z chuliganem. Opowieść o latach 80., opowieść o historii sztuki, jej meandrach, o historii sztuki w zderzeniu z polską historią i opowieść o tym, co dzieje się dzisiaj, niebezpiecznego, o nowej cenzurze, trochę nowej, starej cenzurze, bo układy sądowe pozostają takie, jakie były w tamtych latach. To wszystko bez cenzury jest przedmiotem zainteresowania programu Wywiad z chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Wywiad z chuliganem.